bliżej życia. O tym, co ważne, co cieszy, rani, nurtuje. W reportażach i dokumentach w Polskim Radiu PIK. Od poniedziałku do piątku o 16.30. Bliżej życia.
16.30, Żaneta Walentyn, witam Państwa. Dziś w audycji Bliżej Życia porozmawiamy o kontrowersyjnej postaci wciąż, o przedwojennym asie polskiego wywiadu, który 9 lat aż do samej wojny mieszkał w Bydgoszczy i tu w Bydgoszczy utworzył ekspozyturę, można powiedzieć, no taką jednostkę szpiegów w takiej, powiedziałam, mowie laika. To była ekspozytura Wydziału Drugiego, to już fachowa nazwa, a zresztą sami Państwo za chwilę posłuchają, a byłam też ciekawa, czy mieszkańcy Bydgoszczy, a zwłaszcza tej ulicy, która ma nosić, można powiedzieć, że już nosi imię majora Rzychonia. Czy oni coś o tym wiedzą? Czy oni znają tę postać, czy nie znają? I czy w ogóle interesują się, skąd się wzięły nazwy ulic? I te dotychczasowe, i te zmienione. No i tak razem z Andrzejem Krystkiem postanowiliśmy to sprawdzić. Andrzej Krystek wybrał się do bydgoskiego Fordonu, żeby porozmawiać z mieszkańcami właśnie tej zmienionej ulicy, a ja postaram się za chwilę Państwu przybliżyć tę postać majora Rzychonia, prawdziwego asa wywiadu, ale też osobę ze względu między innymi na swój tryb życia dość kontrowersyjną.
To była ulica Langego.
Tak, to była i jest.
No teraz majora Rzychonia.
Coś pan podobnego. Mnie nic o tym nie wiadomo.
Mieszkańcy wiedzą, kto to był Lange.
Lange to był uczony, ekonomista.
A major Rzychoń?
Nie znam takiego.
Coś mi tam świta, ale nie mogę za bardzo skojarzyć. Major Rzychoń. Coś to mi świta, ale też nie kojarzę za bardzo. Nie? Bez różnicy w sumie.
Kto to był Lange?
Myślę, że ci, którzy tu mieszkają, to wiedzą na pewno. No ja wiem. To był ekonomista komunistyczny.
No a teraz ulica Rzychonia. Kto to był Rzychoń?
Major Rzychoń to była osoba, która zasłużyła się pod Monte Cassino, tyle wiem.
A to, że w Bydgoszczy przez kilka lat działał jako szef placówki wywiadu wojskowego?
No o tym nie wiem.
Zasłużony bardzo, z licznymi dokonaniami.
No to na ten temat nic mi nie wiadomo.
Ja nie wiem.
Albo ona też z Łodzi tu się przeprowadziła.
Aha. No właśnie.
Ale teraz ta ulica została zmieniona na ulicę majora Rzychonia. O majorze słyszałem?
Też nie.
Ani Lange, ani Rzychoń, nie wiem, raczej.
To z Rzychoń będzie.
Rzychoń, o Rzychoń.
Nie wiem, dopiero od prawie roku tu mieszkam.
Teraz ta ulica ma nowego patrona po zmianie.
A tego też nie wiedziałam.
Major Rzychoń.
Rzychoń.
Jan Rzychoń miał 12 lat. A on jako 12-latek zgłosił się do Legionów, że chce służyć w Legionach, chce po prostu walczyć o odzyskanie niepodległości przez Polskę. To pokazuje, no, jakim on był człowiekiem od samej młodości, od kolebki można powiedzieć. Człowiek pełen pasji, poświęcenia, miłości do ojczyzny, patriotyzmu, ale raz za razem zawadiaka, ktoś, kogo nakręca do działania, rozruba, jak coś się dzieje, no to tam znajdował się w centrum uwagi młody Rzychoń. No z oczywistych względów, no jako nastolatek nie został do tych Legionów przyjęty, no ale no w związku z tym, no że wykazał taką postawę, no został bardzo pozytywnie przez tych starszych kolegów postrzegany i pozwolono mu przychodzić do koszar, pozwolono mu pełnić takie funkcje pomocnicze. On wydawał mundury w magazynie, pełnił warty i tego typu działania prowadził, nasiąkał tym wojskiem od maleńkości, a jednocześnie no, zlecano mu, żeby kształcił się. Dokończył w czasie I wojny światowej gimnazjum, czyli szkołę średnią. No i kiedy wojna się kończyła, mógł spełnić swój sen, a wstąpił do wojska. Służbę pełnił w pociągu pancernym Piłsudczyk i wraz z obsługą tego pociągu, on był dowódcą plutonu, wysłany został na front wschodni, gdzie walczył z Ukraińcami o kształt granicy polskiej, przynależność tamtych wschodnich ziem do państwa, odradzającego się państwa polskiego. I już w 1919 roku zwrócił swoją działalnością, swoim zaangażowaniem, pasją, ale również pewną błyskiem no, pomysłowości i dociekliwości przedstawicieli oddziału drugiego, czyli wywiadu wojskowego. Mhm. I w 1919 roku już został wcielony do oddziału drugiego i zaczął pełnić w nim służbę, początkowo w tak zwanej defensywie, czyli w kontrwywiadzie, który wyszukiwał różnego rodzaju zagrożenia, szpiegów i tak dalej, a później został przekazany do wywiadu. Pełnił służbę początkowo w Lublinie i Krakowie, które miały ogląd tego, co dzieje się na Śląsku, który był takim gorącym terenem, ponieważ rozstrzygało się, do kogo będzie przynależał Śląsk. Toczyły się w tamtym czasie dwa powstania, niezbyt mające dla nas korzystny przebieg, a w trzecim powstaniu śląskim, które wybuchło w 1921 roku, niebagatelną rolę odegrał właśnie młody Jan Żychoń. Należał do grupy dywersyjnej Wawelsberg, która w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku wysadziła mosty na pograniczu śląsko-niemieckim, co zapoczątkowało wybuch powstania.
Robi powoli karierę w wojsku, bo jest bardzo dobrym wywiadowcą.
Bardzo dobrym wywiadowcą.
Asem wywiadu nazywano go.
Tutaj o jego takim zawadiackim, nietypowym podejściu do życia nawet, można powiedzieć, świadczy to, że on, żeby dostać się właśnie w szeregi wojska i później oddziału drugiego, czyli wywiadu, sfałszował swój życiorys. On sobie dodał kilka lat, żeby się postarzyć.
Żeby tak, go przyjęli.
No przecież kiedy w 1918 roku wstępował do wojska, on miał zaledwie 16 lat. W związku z tym no, musiał sobie tych kilka lat dodać, żeby być pełnoletnim, żeby móc zostać przyjętym raz w szeregi wojska, dwa, być poważnie traktowany. No przecież powierzono mu, kiedy pełnił tą służbę w tym pociągu
Piłsudczyk.
Pancernym Piłsudczyk, powierzono mu dowództwo pułku, nie, plutonu, nie pułku.
A miał wtedy lat.
A miał wtedy 16 lat. W związku z tym, no, widać, że no, potrafił elastycznie dostosowywać się do sytuacji, potrafił niekonwencjonalnie działać, a co w późniejszych latach właśnie w tej działalności wywiadowczej było kluczowe do tego, żeby osiągać sukces.
Panie doktorze, ale Bydgoszcz też tutaj w życiu majora Żychonia pełni niebagatelne znaczenie jako miejsce, prawda?
Tak.
Bo tutaj mamy ekspozyturę, tutaj mieszka przez jakiś czas major Żychoń i działa.
Tak, skutecznie doprowadził do powstania tej placówki wywiadu w Bydgoszczy, która początkowo swoją siedzibę miała tutaj, kilkadziesiąt metrów od miejsca, w którym się znajdujemy, w kamienicy przy ulicy Cieszkowskiego 2. Biura i mieszkania majora Żychonia znajdowały się w tej samym miejscu przez cały czas. Kiedy przeniósł po pewnym czasie siedzibę dwójki ekspozytury na ulicę Gdańską 84, zaistniała podobna sytuacja również. On tam zamieszkiwał, miał swoje prywatne mieszkanie, pomieszczenia mieszkalne w tej kamienicy. A jako sprawny organizator pracy i człowiek dążący do tego, żeby wywiad miał jak najlepsze warunki, doprowadził do wybudowania odrębnej siedziby przy ulicy Poniatowskiego, która do dnia dzisiejszego zresztą służy policji.
To była duża siatka szpiegowska, którą tutaj zorganizował w Bydgoszczy major Żychoń, bo jak rozumiem, on był szefem tutaj tej ekspozytury, tak?
Tak, znaczy no, chodzi panią o
ludzi, pani, którzy o, z nim ludzi współpracowało. Czy to
nie,
osób?
To aż tak wiele osób nie było. To jest szacowane od kilkunastu do kilkudziesięciu osób podległych bezpośrednio, funkcjonariuszy podległych bezpośrednio Żychoniowi. Bardziej chodziło też o pewną skuteczność działań, o agenturę, która im podlegała, którą werbowali na terenie czy to Wolnego Miasta Gdańska, czy to samych Niemiec. I o to, jakie za pomocą tej agentury zdobywali informacje.
No i najsłynniejsza akcja Wózek.
Tak, no to również pokazuje pewną zuchwałość, brawurę, nietypowość działania majora Żychonia i podległych mu ludzi, gdzie wpadli na pomysł przeglądania korespondencji przewożonej tranzytem przez państwo polskie, korespondencji przewożonej pociągami z jednej części państwa niemieckiego do drugiego. Musimy pamiętać, że przed II wojną światową państwo niemieckie było podzielone na dwie części, rozdzielone jak gdyby terenami należącymi do państwa polskiego. Na Rzeszę Właściwą i Prusy Wschodnie. W związku z tym, no, chcąc przewieźć jakieś informacje, pocztę, czy nawet różnego rodzaju broń, czy prototypy broni między jednostkami wojskowymi, przewożono ją najczęściej pociągami, ponieważ droga morska czy droga samolotowa była za droga, niepewna, uzależniona od pogody i tak dalej. W związku z tym, no, pociąg był takim trwałym, solidnym środkiem transportu. No i wpadli w 1930 roku na pomysł, że po prostu będą w tym czasie, kiedy pociąg przejeżdża przez terytorium polskie, kiedy kolejarze niemieccy na granicy przekazują swoim polskim kolegom obowiązki, to polska obsada jak gdyby kontroluje w tym czasie pociąg, to można dokonywać takiego przeglądu tej korespondencji, można dokonywać, zaznajamiać się z towarami przewożonymi, a więc również z bronią, prototypami różnych urządzeń i broni, i to robiono.
Po cichu oczywiście.
Po cichu, zrywano plomby, później robiono nowe, zacierano wszelkie ślady ingerencji i Niemcy prawdopodobnie nie domyślili się w ogóle, że coś takiego robimy, no bo nie ma żadnych śladów w dokumentacji niemieckiej, że mieli jakąkolwiek wiedzę na ten temat.
Jak długo był w Bydgoszczy major Rzychoń?
Major Rzychoń był w Bydgoszczy 9 lat. Od 1930 roku, a więc od samego początku powstania i działalności ekspozytury wywiadu tutaj u nas w mieście, aż do wybuchu II wojny światowej, a więc do września 1939 roku.
Zanim przejdziemy do wybuchu wojny i tego, co się dalej działo z majorem Rzychoniem, to jeszcze tutaj w latach 30., kiedy major Rzychoń był w Bydgoszczy, też zarzucano mu między innymi hulasz czy tryb życia, jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało, nadużywanie alkoholu.
To jest no, taki zarzut, który może być formułowany przez kogoś, kto nie zna kuchni i kulis działania wywiadu. No, no, człowiek związany z wywiadem no, ma przede wszystkim zdobywać informacje. Żeby je zdobyć, on musi wejść w pewną konfidencję z różnymi osobami, zyskać sobie sympatię tych osób, żeby pozyskać sobie ich zaufanie, no to najlepiej zrobić to właśnie podczas jakichś spotkań towarzyskich zakrapianych alkoholem. No i Rzychoń od tego nie stronił. To była dla niego no, pewne narzędzie, tak, do zdobywania tych informacji. On również miał różnego rodzaju gesty, różnego rodzaju zachowania. Jeśli gdzieś tam z kimś popił, on potrafił po prostu służbowym samochodem odwieźć tego człowieka, wysłać kierowcę, żeby... I tym sobie zaskarbiał również zaufanie. Tak?
No, że i wrogów ktoś, też zyskiwał. No,
też wrogów, którzy gdzieś tam kuło to w oczy, no, ale nie wiedzieli, z jakiego powodu te działania są podejmowane, dlaczego one są robione. No, potrafił, bardzo częstym bywalcem był hotelu pod Orłem, gdzie odbywały się właśnie różnego rodzaju spotkania zakrapiane alkoholem. Często bardzo huczne, gdzie później musiano regulować różnego rodzaju rachunki za stłuczone szkło, zastawy czy uszkodzone instrumenty. Chociaż jego wrogowie zarzucali mu nawet, że kiedyś wjechał konno do hotelu i poniszczył parkiet, co już było wyssanym z palca po prostu zarzutem. No, starali się po prostu wyolbrzymiać wszystkie możliwe informacje, czy prawdziwe, czy nieprawdziwe, deformować albo zniekształcać tak, żeby jak najbardziej zniesławić jego osobę i zdyskredytować w oczach jego zwierzchników.
Panie doktorze, ale nawet jeśli tak było, to był skuteczny.
Był bardzo skuteczny. No, potrafił werbować agenturę, kochankę szefa Abwery w Gdańsku, czy ludzi, którzy pracowali w przemyśle zbrojeniowym. No, jego skuteczność była wręcz legendarna w wywiadzie. Jego przeciwnicy wywodzili się z referatu Wschód, który działał na odwrotnym kierunku i tam nie mogli się takimi sukcesami wykazać, chociaż byli równie dobrzy w tym fachu wywiadowczym, a niekiedy może nawet, można to powiedzieć, intelektualnie przerastali Rzychonia. ale w swoich działaniach praktycznych no już nie mogli się takimi sukcesami pochwalić jak Rzychoń. I to powodowało u nich frustrację, a Rzychoń czasami tą frustrację podsycał, bo potrafił im powiedzieć, no zobaczcie, ja mam takie sukcesy, a wy co?
Aha.
No i to powodowało ich zawiść i nakręcało ich do różnego rodzaju odwetowych działań, gdy tylko nadarzała się ku temu okazja.
I mamy wybuch wojny i co się dzieje z majorem Rzychoniem?
No, major Rzychoń ewakuuje się do Francji, a później w wyniku rozwijania się działań wojennych trafia do Wielkiej Brytanii. I generał Sikorski mu zaufał, powierzył mu funkcję szefa Wydziału Wywiadowczego, a więc bardzo odpowiedzialną funkcję pełnioną w strukturach oddziału drugiego. W 1943 roku zarówno major Rzychoń, jak i inne osoby oskarżane przez oficerów, o których mówiłem, czyli Niezbrzyckiego, Nowińskiego i Dubika, mówią dość i wytaczają proces przed Sądem Morskim w Londynie. Jest to proces, który miał uciąć pewną gęstniejącą atmosferę, bo to przez lata po prostu no, były rzucane różnego rodzaju potwarze, różnego rodzaju oskarżenia. Zachowała się dokumentacja z tego procesu.
To się dziwię, że wobec tego, skoro zachowała się dokumentacja, to w różnych źródłach podawany jest różny przebieg tego procesu, właściwie zakończenie, bo ja w jednym źródle przeczytałam, już mniejsza o to, gdzie przeczytałam, że proces właściwie nie zakończył się niczym, bowiem sędziowie, tak to nazwijmy, chcieli zostać tylko mediatorami i nie orzekli jednoznacznie ani o winie, ani o braku winy, w tym wypadku majora Rzychonia, bo o nim dziś mówimy, a w innym źródle przeczytałam, że jednoznacznie wypowiedzieli się na ten temat, że major Rzychoń jest niewinny, a jego oskarżyciele zostali skazani na więzienie, na kilka tygodni więzienia właśnie za pomówienia. Więc jak to było? Jak się ten proces zakończył?
No, on
i
się...
dlaczego major Rzychoń jednak poczuł się urażony i zrezygnował? Więc
on się zakończył z jednej strony jednoznacznie, ponieważ wskazał, że zarzuty są absurdalne i nie mają potwierdzenia w fakcie.
I rzeczywiście skazano tych oskarżających.
Sami oskarżający wskazywali, że oni nie mają materialnych dowodów. I sąd jednoznacznie wskazał i potępił, że nie można postępować w ten sposób.
Bez dokumentów.
Bez dokumentów, dowodów. Bez dowodów, bez jakiegokolwiek zeznań. materialnego potwierdzenia tego, o czym się mówisz.
Ale sąd jednak zachował się na tyle, powiedziałabym, kompromisowo czy defensywnie, że major Rzychoń poczuł się urażony.
Major Rzychoń również był rozgoryczony, że nie uzyskał odpowiedniego wsparcia ze strony swoich zwierzchników, którzy również powinni ostro wstawić się za nim, ostro potępić tego typu zarzuty. I nawet jeśli dawali jakieś sygnały świadczące o tym, że mu wierzą, ufają i nie dają wiary, no to w jego przeświadczeniu to było za mało. Uniósł się honorem, zrzekł się swojej funkcji, nie chciał już dalej pełnić funkcji szefa Wydziału Wywiadowczego i zażądał odesłania go na linię frontu jako cichociemny. Ale w związku z tym, że bycie cichociemnym wymagało przejście kilkumiesięcznego szkolenia specjalistycznego, gdzie musiał nabyć pewnych umiejętności, których nie miał, bo w zupełnie innym charakterze wcześniej pracował, no to stwierdził, że on tak długo nie będzie czekać, chce natychmiast iść i walczyć. No i został wysłany do Włoch, gdzie między innymi walczył w bitwie o Monte Cassino.
I tam zginął.
I gdzie zginął. I zachowały się relacje, chociażby Melchior Wańkowicz swoim reportażom o Monte Cassino przytacza całą sytuację związaną ze śmiercią majora Rzychonia.
I tutaj
przytacza słowa człowieka, na którego rękach...
No właśnie, ja się zastanawiam, czy to są prawdziwe słowa, mam je przed sobą i odczytam. Bo to tak według Melchiora Wańkowicza relacjonował to bezpośredni świadek tych wydarzeń, czyli śmierci majora Rzychonia, podchorąży Stanisław Żurakowski. Pada jeden, drugi pocisk, a major Rzychoń opiera się na ramieniu, żeby uklęknąć i jęknął. Poderwałem się i przez moje ręce zwalił się na ziemię. Ułożyłem go na wznak, podniosłem mu głowę, a on mówi. To są ostatnie słowa majora Rzychonia według owego Stanisława Żurakowskiego. Za Polskę
i dla Polski. I to byłby, zdaje się, koniec. Tak bardzo patetyczne, że w dzisiejszych czasach zdaje się aż ubarwione przez być może Wańkowicza, jak pan sądzi.
Całe życie majora Rzychonia wskazuje, że takie słowa mogły paść. A w związku z tym całkiem prawdopodobne jest, że ta opowieść nie jest w żaden sposób podkoloryzowana, ubarwiona. No, jaki interes Melchior Wańkowicz miałby, żeby akurat wybrać sobie Rzychonia i wkładać mu coś w usta? No, to by pokazywało jego charakter, jego oddanie sprawie polskiej, sprawie niepodległości.
Za Polskę i dla Polski i to byłby, zdaje się, koniec.
Mieszkam pod Monte Cassino. Zupełnie sąsiedzka ulica. I też była inna nazwa ulicy. Kiedyś mieliśmy ulicę Rokosowskiego, a teraz mamy taką miłą ulicę i jeszcze bardzo wspominam to, ponieważ mój ojciec chrzestny też walczył pod Monte Cassino.
A major Rzychoń zginął tam.
No właśnie. I byłam też na tym cmentarzu na Monte Cassino. Były odprawiane msze za mojego chrzestnego, za wszystkich, którzy zginęli pod Monte Cassino.
Zatem co pani sądzi o zmianie patronów?
Tak, sądzę, ponieważ ja po mojej ulicy już sądzę, jest bardzo trafnie, także i tutaj też będzie miło słyszeć, bo ja codziennie właśnie tu przechodzę, ale to jeszcze nie czytałam w gazecie, że będzie zmiana tej ulicy. Major Rzychoń, miło słyszeć.
Ta ostatnia pani to była jedyna osoba wywiadowana, że tak powiem, przez Andrzeja Krystka, która była zadowolona z tej zmiany. Pozostali mieszkańcy, czy też przechodnie na ulicy Majora Rzychonia, kiedyś Oskara Langego, najczęściej nie wiedzieli, kim był i poprzedni patron, i obecny patron, albo wiedzieli, kim był Oskar Lange, za to o Rzychoniu nie słyszeli nic. Najczęściej jednak, jak mówię, ludzie mieszkają na jakiejś ulicy, ale nie zastanawiają się w ogóle, kim był patron ulicy, przy której mieszkają. A jeśli są niezadowoleni, a wielu jest niezadowolonych z nas ze zmiany nazw, to z powodu problemów takich biurokratycznych, które, jak uważają, ich czekają. A państwo, czy państwo wiecie, czy te nazwy ulic, przy których mieszkacie, co oznaczają? Czy, no wiadomo, że jak ktoś mieszka na Truskawkowej, to nie jest problem. Ale jeśli jest już ulica czyjegoś imienia, to czy państwo się w ogóle zastanawiali nad tym? Ja kiedyś słyszałam taką propozycję, że może, żeby już nie tworzyć takich kontrowersyjnych sytuacji, to może należałoby te nazwy nazywać cyframi po prostu. Nie wiem, pierwsza od prawej, nie wiem, tak jak w Nowym Jorku są nazywane ulice. Nie imionami, nie nazwami jakimiś, tylko cyframi tak naprawdę. I jaka jest państwa opinia? A może rzeczywiście warto byłoby zastanowić się i zamienić tego Oskara Langego na majora Rzychonia, bo patrząc na biografię obu panów, to chyba warto by było i nawet poświęcić trochę trudu na to, żeby no nie wiem, zmienić dokumenty za czas jakiś, bo obecnie nie ma takiej potrzeby. 345, 50, 90 albo 50, 60. Czy takie zmiany nazw ulic nam pomogą, nie wiem, dotrzeć bardziej do naszej historii, zrozumieć naszą historię i w perspektywie być, nie wiem, bardziej świadomi swojej historii, swojego miejsca na ziemi? Czy to nie ma dla państwa żadnego znaczenia? Może są i tacy, których to po prostu denerwuje. Zobaczymy. Pierwszy telefon. Halo, słyszymy się?
Dzień dobry.
Witam, jest pan na antenie.
Proszę panią, jestem akurat synem żołnierza pod Monte Cassino. Mm-hmm. Ojca pułku zdobył szczyt. Starszy ułan. W nocy wieczorem był ranny, w nocy porucznik zdobył szczyt. Mnie te ulice nie przeszkadzają. Więcej byłoby bardziej wręcz potrzebne historia. I w tej historii mówić ludziom, kto to był taki major Rzychoń, taki inny, taki bohater, a nie tam tabliczka na ulicy. To mieszka sama na ulicy, nic nie da.
Nic nie da, to prawda, to świadczy o tym fakt, że mieszkańcy w ogóle nie, najczęściej nie wiedzieli ani kim był poprzedni patron, ani kim jest obecny. Ale jak dokładnie. Pan mówi, jest pan ojcem...
Jestem synem.
Przepraszam, oczywiście synem żołnierza spod Monte Cassino. A tam w materiale padła nazwa właśnie ulica Monte Cassino dziś, wcześniej Rocco...
Dlatego właśnie zadzwoniłem.
Ale wcześniej Rocco Soskiego. No, dobrze, że ta zmiana.
Ja chodziłem do szkoły podstawowej.
Imienia Rocco Soskiego.
No, dokładnie.
Syn żołnierza spod Monte Cassino.
Dokładnie.
No to chyba...
Mój ojciec wrócił z wojny. Głos mi się łamie. W lutym 1947 roku. Jak wysiadali ze statku w Gdyni, jeszcze mógł się wrócić. Jak noga zapadnie na gruncie, już nie ma powrotu.
I co?
Wrócił. Spiega go tak, stłukła, że głowa boli. I co chwila kontrolę. Co chwila kontrolę.
Ciężko mu było w powojennej Polsce żyć.
Tak, bardzo.
Jak rozumiem. No cóż. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. 345, 50, 90 albo 50, 60. My mamy różne historie. Nasi rodzice mają różne historie, nasi dziadkowie. Ale generalnie jestem ciekawa, mamy jeszcze dosłownie dwie minuty, Państwa opinii na ten temat. Jak Państwo słyszeli, dzwonił przed chwilą pan, syn żołnierza spod Monte Cassino. Kiedyś ta ulica, bo dziś mamy taką ulicę w Bydgoszczy, kiedyś ta ulica nosiła nazwę Rocco Soskiego. A wciąż większość, mam takie wrażenie, że większość mieszkańców nie chce tej zmiany nazw ulic i chce, żeby było tak, jak było. No bo tak naprawdę to jakieś są... trudności, jakieś biurokratyczne przeszkody, trzeba gdzieś tam pójść, będzie za jakiś czas i zmienić wpis w dowodzie, albo gdzieś tam, nie wiem, w księdze wieczystej. I z tego względu nie wyrażamy zgody na zmianę tych nazw ulic, ale może jednak byłoby warto, a może nie. Co Państwo o tym sądzą? A może ten pomysł, żeby wprowadzić cyfry, żeby już nie zaogniać sytuacji, to byłby jakieś takie porozumienie i lepszy pomysł, wyjście kompromisowo, tak bym to nazwała. 345, 50, 90 albo 50, 60. No niestety musimy już kończyć, proszę Państwa. Dziś mówiliśmy o majorze Żychoniu, który tutaj w Bydgoszczy mieszkał 9 lat i sporo zrobił i dla Polski, i może nie tyle dla Bydgoszczy, co dla całego kraju, ale mieszkał przy ulicy Cieszkowskiego, Gdańskiej. I z tego powodu też o nim mówiliśmy. Ale jeszcze jedno zdanie, zanim skończę, bo to postać kontrowersyjna. On był oskarżany o to, że współpracował z Abwerą. I o tym będziemy mówić już jutro, ale o godzinie 22 w wieczornych spotkaniach. Także zapraszam Państwa serdecznie do posłuchania tej audycji. A teraz już kończę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.